Słuchając duszy.
Renata Kuśmider.
Ania Haas.
Spotykamy się tutaj w przypomnieniu, że jesteś nieograniczoną istotą, utkaną ze światła i z miłości i masz nieograniczone możliwości. Pamiętaj o tym.
Gotowa?
Gotowa.
Super.
Dzień dobry, dzień dobry.
Cześć, cześć Reniu.
Cześć Aniu. Witamy. Cześć Wam wszystkim.
Witamy wszystkich.
Przy kolejnej środzie w naszym słuchowisku, podcaście Słuchając Duszy.
Tak. Dzisiaj będziemy rozmawiały na temat samokrytyki. I może zacznę od tego, że zapytam Ciebie, co to jest samokrytyka? W jaki sposób się to objawia i w ogóle w jaki sposób to się... Ty sama pomyślałaś sobie o tym głosie, bo w jakiś sposób trzeba zbudować jakąś taką relację z tym głosem.
Tak, trzeba zbudować relację z tym głosem. W sumie budujemy relację z tym głosem i właśnie tak jak powiedziałeś, sama budujesz relację z tym głosem, bo samokrytyka to jest ten głos, którym my siebie karmimy. Sami siebie karmimy. A skąd się karmimy? Bo może gdzieś usłyszeliśmy jakąś opinię, jakiś osąd, który wpłynął właśnie na takie samobiczowanie poprzez samokrytykowanie siebie, a przez brak wiary, przez umniejszanie sobie i pozwalanie temu krytykowi, którego myśmy stworzyli. Naprawdę to bardzo duże ma znaczenie, którego myśmy stworzyli, żeby zabierał nam siłę, energię.
Pamiętam, kiedy tak zaczęłam pracować nad sobą i zaczęłam mieć taką świadomość tego głosu właśnie, który przychodził, taki negatywny głos, który po prostu dobijał gdzieś mnie emocjonalnie i mentalnie. I tak sobie pomyślałam, czy ja mam jakąś schizofrenię? Czy ja mam problem sama ze sobą? Czemu ten głos jest taki aktywny wewnątrz mnie? I wiesz, dopiero później zorientowałam się, że my wszyscy mamy właśnie takich naszych nadwornych krytyków, tak, którzy po prostu kochają sprawiać nam ból, lubią bardzo przypominać nam
wytykać
o naszych wadach. Tak, lubią sobie powytykać. Tak. I wiesz, to dało mi taką ukojenie. Ukojenie, że to nie tylko ja, że to nie tylko ja mam ten
że
głos,
że to nie,
że to
jest,
nie, jest,
nie tak.
Że to nie jest tak, że coś ze mną jest nie tak, tylko że my wszyscy mamy takiego krytyka. I w związku z tym właśnie chciałam po pierwsze tak potwierdzić, że my wszyscy mamy tego krytyka. Jest to po prostu mechanizm nasz ochronny, mechanizm taki adaptacyjny do tego, co się dzieje w naszym życiu. I fajnie jest rozkminić go trochę.
Rozłożyć na czynniki pierwsze. Będziemy się starały dzisiaj, przekazując Wam to, ale też właśnie gdzieś układając to wszystko w sobie, bo to wszystko tutaj dzieje się dla nas. Dlaczego powiedziałam, że my go sobie tworzymy? Bo to takie przypomnienie, zanim pójdziemy dalej, jeżeli my coś tworzymy, to znaczy, że my to też możemy zmienić. I to jest ta nasza moc, słuchajcie, to jest moc.
Więc ja tak odczuwam, i że ten krytyk, my tworzymy go sami, dlatego że jest to nasz głos, ale on bardzo często jest takim echem tego, co usłyszeliśmy wcześniej. Czyli to, co wyciągnęliśmy ze środowiska naszego, kiedy dorastaliśmy, to, co mama i tata gdzieś powtarzali dosyć często.
Nauczyciele,
koledzy, koleżanki.
Rodzeństwo,
prawda? Czyli są te jednostki, które dla nas były gdzieś bardzo ważne w przeszłości. Echo ich głosów może być cały czas słyszane przez nas nawet dzisiaj. I kiedy te głosy były krytyczne, to my uczymy się poprzez te właśnie głosy, że coś z nami jest nie tak, że coś musimy zmienić,
jesteśmy
wybrakowani. I później ten głos w naszym dorosłym życiu pojawia się właśnie jako takie echo naszego własnego głosu. Ale jest to właśnie, to jest to echo właśnie to z przeszłości, prawda?
Tak. I to echo czasem jest głośniejsze niż nasz głos, ten prawdziwy głos, który mógłby sprzyjać nam w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności, a ten właśnie wewnętrzny krytyk nam go odbiera. A słuchajcie, bardzo lubię bawić się słowami. Uwielbiam Scrabble. Po polsku, po angielsku, w tej chwili też. I popatrzcie, jak można na czynniki pierwsze rozebrać słowo samokrytyka. Najpierw będzie samokrytyka, czyli my sami się krytykujemy pod wpływem, już teraz wiemy, różnych impulsów z przeszłości, ale przyszło dzisiaj do mnie w nocy, kiedy wczoraj z Anią żeśmy tak myślały, jaki temat dzisiaj poruszymy. Kiedy padło właśnie słowo samokrytyka, rozłożyło mi się to na trzy słowa. Samokrytyka. Te kry nas tykają, a kry są z lodu, więc są zimne, mają ostre krawędzie. Więc może warto zobaczyć, że te kry można roztopić, bo jak są z lodu, to można je dać w inny stan, prawda? Zamienić. I jak to można zrobić?
Wiesz co, myślę, że jest wiele fajnych sposobów do pracy z krytykiem, ale jednym z takich najbardziej podstawowych to jest zrozumienie, przez świadome zrozumienie, co ten krytyk dla nas robi. Dlaczego on tam jest? Jaką przynosi wartość?
Jaką rolę spełnia?
Bo tak naprawdę to wszystko to, co jest wewnątrz nas, nie jest gdzieś wyciągnięte z przestrzeni i sobie tak funkcjonuje, tylko to gdzieś ma takie poukładane, tak jak w bibliotece książki są poukładane, tak samo u nas, w naszej świadomości, podświadomości. Wszystko jest ułożone w jakiś sposób i ten sposób jest później pokazywany właśnie przez tego naszego krytyka, przez nasze myśli, przez te wszystkie emocje, przez to, w jaki sposób się komunikujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc praca nad własnym krytykiem to by było właśnie zrozumienie.
W ogóle może zauważenie, że on jest. Że to nie jest coś z nami nie tak, tak jak mówiłaś na początku, ale że on po prostu istnieje. Dać mu miejsce. Jesteś. I czemu służysz?
Dokładnie. Ale wiesz co, takim łatwiejszym sposobem, czasami niektóre osoby mają problem z rozpoznaniem, chociaż myślę, że jak coś wraca cały czas do nas, jakaś myśl wraca, powtarzalność, to będzie taki fajny moment, żeby zatrzymam się, dlaczego tak myślę o sobie, ale inne takie sposoby, żeby popatrzeć na swoje własne życie i zaobserwować. Na przykład niskie poczucie własnej wartości. Jeżeli ja na przykład mam brak pewności siebie, to dlaczego mam brak pewności siebie?
Czyli zadawać sobie wewnętrzne pytania.
Czyli na przykład, jak ja muszę zrobić wszystko perfekcyjnie, dlaczego muszę zrobić wszystko perfekcyjnie? Co by się stało, gdybym nie zrobiła tego tak idealnie, jak chcieliby inni? Dla kogo ja to robię i czego chcę uniknąć, jeżeli nie jestem perfekt, prawda?
Czego chcemy uniknąć? Czego? Kary. Osądu.
I wiesz, i osoby, które właśnie są perfekcyjne, właśnie to będzie też pokazane w nawykach myślowych. Jak ja mówię do siebie, w jaki sposób ja mówię do siebie, jeżeli mi coś nie wyjdzie, to jak ja to, jakie są słowa kulminacyjne mojego zachowania?
Czyli ten wewnętrzny monolog, ale ja go nazywam dialogiem, bo to jest ten głos i my. Tak. Więc jak my zauważymy, że ten głos właśnie istnieje, to wtedy możemy poprzez zauważenie, poprzez zatrzymanie, poprzez zadawanie tych pytań, Aniu, o których mówisz, które dla mnie to są po prostu taką furtką do znajdywania odpowiedzi, bo jak mamy znaleźć odpowiedź, kiedy nie zadamy pytania? Będzie nam ciężko, ale kiedy zadajemy te pytania, łatwiej nam jest właśnie połączyć się ze zrozumieniem przez tą odpowiedź, że jest tego jakaś przyczyna, jest tego jakiś powód i że mam możliwość zmiany. Że to ja jestem tą główną osobą, a ten głos po prostu przychodzi z jakąś informacją. Tak. Więc jaką informację mi przynosi? Jak znajdziemy tą informację, to wtedy możemy zacząć ją zmieniać.
Dokładnie. Czyli Jeszcze chcę wrócić, żebyśmy mogły, żeby słuchacze mogli sobie pomyśleć, czy ja mogę nawiązać kontakt właśnie z tym moim wewnętrznym krytykiem. Czyli osoby, które mają ciężki czas podejmowania decyzji. Mhm. Dlaczego boję się podjąć decyzji? Co stanie się wtedy, kiedy podejmę ją w taki i w taki sposób? Więc osoby, które mają takie obniżone wartość do siebie, osoby, które nie są takie pewne siebie,
one
będą, tak, będą wycofywały się, dlatego że kiedy ja jestem cichutka, kiedy ja jestem z tyłu, to nikt nie może zauważyć mnie i nikt nie może wytyknąć tego, że jestem. Więc to tak jeszcze bardziej nas ściąga na dół, bo kiedy my nie stajemy i nie podejmujemy ryzyka, kiedy my nie jesteśmy w takiej swojej sile, to my też nie bierzemy nie bierzemy na przykład naszego sukcesu, tak jakbyśmy bali się, że to nie jest dla nas. Boimy się.
Czyli gdzie to było? To było chyba w czterech porozumieniach, w czterech umowach. Mówiłyśmy o tym, a tam chyba było to skojarzenie, które mi przyszło, że kiedy wierzymy tym wcześniejszym głosom, które nas w jakiś sposób określały, to zaczynamy żyć czyimś życiem, a nie swoim. Jesteśmy tą pacynką na sznurkach, prawda? Bo nie ufamy sobie. Więc tutaj też taką może podpowiedzią będzie słowo dla mnie bardzo ważne. I myślę, że dla każdego z nas odpowiedzialność. Że w tej chwili ja, będąc osobą dorosłą, dojrzałą, biorę odpowiedzialność w swoje ręce za to, co robię, za to, co mogę, czego nie mogę, ponieważ te głosy, które uformowały nawet tego wewnętrznego krytyka, może ich nie ma wokół mnie, nawet nie ma ich w mojej przestrzeni, może te osoby nawet nie są już tutaj, a nam dalej się wyświetla ich percepcja, ich podejście. Więc to uświadomienie sobie, że teraz mogę inaczej.
Tak.
Poklepanie się po ramieniu i powiedzenie sobie, okej, tak było, ale teraz ja to zmieniam.
Może być inaczej.
I wiesz, co jeszcze do mnie przychodzi tutaj? Lubię tą pracę z wewnętrznym dzieckiem. Może właśnie można samemu się spotkać, można umówić się z osobą, która cię poprowadzi do spotkania z tym twoim wewnętrznym dzieckiem, wewnętrzną dziewczynką, wewnętrznym chłopcem, żeby powiedzieć jej, jemu, ten czas już się zakończył. Ten czas już się zakończył i możesz wyjść z tej przestrzeni, gdzie ktoś ciebie tak traktował i przypomnieć sobie, że jesteś cudem, że jesteś piękny, piękny, zdolny, utalentowany, unikatowy i masz wszystko, czego potrzebujesz. To Donald Walsh tak pięknie mówi, kiedy budzisz się każdego poranka. Masz wszystko, czego potrzebujesz do życia. Nawet nie budząc się na tym łóżku, w tym domu, z tym w tym zaopiekowaniu, z tym dachem nad głową, a kiedy w ogóle się budzisz i masz w sobie to bijące serce i oddech, możesz zrobić wszystko. Możesz zrobić wszystko.
Czyli w każdym momencie, każdy moment to jest taki koniec jednego, ale początek drugiego. I to zależy od nas, w jakim sposób my w tym momencie podchodzimy do siebie. Wiesz co, jednym z takich fajnych sposobów pracy z wewnętrznym krytykiem jest zapytanie się o taką ewidencję, czy to, co on do mnie mówi, jest rzeczywiście prawdziwe. I zapytanie się, od kiedy się zaczęło moje myślenie na taki temat,
w taki sposób.
Prawda? Czy rzeczywiście ma to takie prawdziwe, czy jest to prawdziwe, patrząc na moje życie, czy na przykład jak ja sobie mówię, wiesz, jesteś do niczego, to czy zawsze jestem do niczego? Jeżeli tak, to myślę, że nie jest to prawdą. Kiedy zacząć właśnie rozpoznawać ewidencję, kiedy byłam w takim bardzo pozytywnym znaczeniu, patrząc na siebie, kiedy patrzyłam na siebie w pozytywny sposób i rozpisać sobie nawet to. Wiesz, ja musiałam przerabiać w taki sposób. Bardzo często sobie myślałam, jestem niewystarczająca, nie mam wystarczających umiejętności i jeszcze muszę pogłębiać moje wiedzy, jeszcze muszę pogłębiać. Nie mogę przyjść do ludzi, nie mogę pokazać się w taki sposób, a co jeżeli mi coś jeszcze brakuje i jeszcze coś brakuje. I to jest takie niekończące się, dlatego że my mamy nieskończoną możliwość nauczania się.
I kiedy nieograniczoną.
I kiedy my zaczniemy być właśnie na takiej drodze, że jeszcze więcej potrzebuję, jeszcze więcej, to jest to niekończące się. To jest po prostu niekończące się. W pewnym momencie musimy zatrzymać się i powiedzieć sobie, ja już jestem wystarczający, ja już jestem wystarczająca.
Powiem Ci, jak spotykam się czasem właśnie z ludźmi, którzy mają bardzo niskie poczucie wartości i ten brak pewności w sobie i właśnie mówią te słowa, które Ty przed chwilą powiedziałaś, że jestem niewystarczająca, że nic mi się nie udaje, że nie dam rady. Więc wtedy, tak jak powiedziałaś, dobrze jest rozpisać, ale dobrze jest właśnie znaleźć te momenty potwierdzające, że to przekonanie, to fałszywe przekonanie, które jest tak wydrążone w tej naszej matrycy, naszego umysłu, może nawet zmienić, oczywiście w efekcie późniejszym zmienić, ale zauważyć w ogóle, że jest fałszywe poprzez sprawdzenie i przejście na linii swojego życia. Ta linia naszego życia naprawdę pokazuje nam przecież wszystko, co żeśmy zrobili. Nie umiem się nauczyć, na przykład ktoś mówi, ja nie mam daru do nauki i ponieważ jesteśmy w Stanach, ja wtedy pytam, naprawdę? Ta osoba mówi po angielsku, ta osoba jeździ tutaj, czyli zdała prawo jazdy, ta osoba tutaj przyjechała, zaadaptowała się do nowych warunków, ale nawet jeżeli jesteśmy w swoim kraju, to czy naprawdę nie potrafię się nauczyć? Nauczyłam się i możemy iść, słuchajcie, do samych korzeni, do samego początku. Przecież jak się urodziłam, to byłam dzieckiem, które leżało i no niewiele potrafiło. Nauczyłam się siadać, nauczyłam się chodzić, a trzymać sztućce, żeby jeść, mówić, czytać, więc mam dar nauki. Mhm. Mam tą umiejętność, więc tutaj poprzez właśnie zobaczenie tego, co już mi się udało zrobić, a tak zaniżyć ten głos i troszeczkę go przyciszyć i on w sumie sam przycicha, kiedy my pokazujemy sobie, że przecież ja to potrafię, ale zapomniałam, bo to mi się wydawało takie, że to każdy potrafi. Nie każdy potrafi. Nie każdy w takim stopniu jak ty. Nie każdy miał w sobie tyle odwagi, ale ty gdzieś o niej zapomniałeś, zapomniałaś w tym biegu. Wiesz co jeszcze, Aniu, tak wydaje mi się, to co pierwsze do mnie przyszło, jak mówiłyśmy o tym samokrytyku, że on bardzo często przychodzi do nas na podstawie bardzo niesłużących nam porównań nas z kimś innym, przez naszych opiekunów i te pierwsze osoby, które były ważne w naszym życiu, a później poprzez powielanie tego porównywania się do innych przez nas samych. Jest to naprawdę bardzo szkodliwe i to właśnie powoduje obniżenie tego poczucia wartości, a przecież tak można to odwrócić, bo wszystko ma dwie strony, a nawet i trzy i popatrzeć, jeżeli ta osoba coś takiego robi, to zamiast porównywać się, że ja tak nie potrafię albo jeszcze nie jestem na tym poziomie, to tak z zazdrością mi się zawsze kojarzy akurat to porównywanie, że ta zazdrość kiedyś była pojmowana jako taka bardzo negatywna emocja, cecha czy uczucie, natomiast zazdrość może być bardzo służąca, kiedy ja na tą osobę popatrzę z tej drugiej pozycji jakby zazdrości, jak ona to zrobiła, co robi. Może ja się jej zapytam, jak osiągnęła swój sukces, jak uzyskała te umiejętności, gdzie to znalazła. I mogę mówić tylko z własnego doświadczenia, kiedy do mnie ludzie przychodzą i mnie pytają, ja z radością się dzielę. Ja z radością się dzielę. I zobaczcie, to tak przełamuje właśnie te bariery tego strachu, tej niepewności i tego porównywania się i tej zazdrości, kiedy my popatrzymy na nią z tej jaśniejszej strony, że ona nam służy, że dzięki niej możemy wzrosnąć i nauczyć się i nie musimy się porównywać, bo tak w ogóle, co jest chyba najważniejsze, każdy z nas ma swoją energię. Nawet jeżeli robimy podobne rzeczy, każdy z nas przyciągnie inne relacje, innych klientów, innych przyjaciół, inny rodzaj tych odcieni tego, co robimy, ze względu właśnie na nasze podejście, na naszą energię, na naszą wiedzę, na nasz sposób wypowiadania się, na nasz sposób służenia tym, co najlepsze innym. Tak. Także myślę, że to będzie też takie pomocne w obniżeniu tej potęgi tego samokrytycyzmu, a przestać porównywać się do innych.
Czyli taką pracę nad walidacją samego siebie bardziej niż oczekiwanie walidacji od kogoś innego. prawda? Tak. Ale też myślę, że dużą część właśnie o tym, co ty wspomniałaś przed chwileczką, kiedy my o zazdrości teraz z mojego punktu widzenia, kiedy my zaczynamy patrzeć na osobę, porównując się do niej, to my możemy albo obniżyć nasze własne myślenie na własny temat, ewentualnie podwyżyć, aczkolwiek kiedy my na przykład widzimy osobę, która wzbudza w nas jakieś poczucie zazdrości, to my, kiedy popatrzymy na nią w sposób taki, dlaczego to odczuwam, gdzie ja to odczuwam, możemy pomyśleć sobie w taki sposób, że ja widzę w tej osobie coś, czego ja jeszcze w sobie nie przebudziłam. Bo jeżeli ja coś widzę w kimś innym i mam do tego pociąg w jakiś sposób, że ja też chciałabym tak, to też oznacza, że ja tą cząsteczkę mam w sobie.
Dlatego nie możemy potrafiła czuć czegoś, czego nie mamy.
Dokładnie, dlatego, że ja potrafiłam zobaczyć to w tej drugiej osobie. I jeżeli ta osoba pokazuje mi, że coś takiego jest możliwe, to zamiast koncentrować się na właśnie negatywnej emocji zazdrości, bardziej fajniejszą emocją byłoby takie zainteresowanie,
ciekawość.
I dlatego, że jeżeli ja poznam, wgłębię się właśnie w to, co mnie pociąga w tej drugiej osobie, ja będę mogła przerobić to w sobie, żeby też pomóc sobie, tak jak kwiat,
rozkwitnąć. Bo to przebudzenie to też dla mnie takie słowo odkrycie. To tak jak mówiłam wcześniej, lubię się bawić słowami i kiedyś było, że ktoś coś odkrywa, czyli odkrywa.
Tak.
Dla mnie przez długi czas mojego życia wydawało mi się, że jak ktoś coś odkrywa, to to jest coś nowego. A później przyszło odkrycie, czyli znaczy, że coś było zakryte. Prawda? Czyli ja odkrywam, bo mam to w tych swoich, w tym swoim jestestwie i tylko po prostu mi się zakryło pod właśnie warstwami tej krytyki, może wcześniejszej, tego niedocenienia. I ja mogę to w sobie odkryć, mogę to w sobie przebudzić i mogę zacząć tym żyć i poczuć ten swój element w tej swojej prawdzie do tego, co naprawdę chcę robić i kim naprawdę jestem. I tutaj użyję mojego zdania, które ostatnio często za mną chodzi i często używam. A zanim siebie prawdziwego odkryć, zanim stałam się osobą, którą inni chcieli mnie widzieć albo którą inni mnie ulepili, bardzo często na swoje podobieństwo, bo słuchajcie, ci nasi opiekunowie, bo tutaj to też takie chyba jest ważne wyjaśnienie, nie robili tego, tej krytyki, ponieważ byli złymi osobami, szczególnie kiedy mówimy o naszych najbliższych opiekunach, o mamie, o tacie, o naszych dziadkach czy naszym rodzeństwie. Oni po prostu nawigowali ze swojego poziomu świadomości zbudowanego na podstawie ich własnych doświadczeń i po prostu przekazywali to, co umieli, to, co wiedzieli najlepiej.
Chcieli w jakiś sposób ochronić
nas. Albo chcieli po prostu, żebyśmy byli bardzo dobrze, żeby nam się udało.
Tak.
A my mamy odnaleźć swoją drogę, więc możemy bardzo im podziękować za te porady, za te wymogi, ale usłyszeć siebie, czy to moje, czy to dla mnie, czy mi to służy. I tutaj znowu wracamy do tych pytań, prawda? Czy to jest moje? I z tymi pytaniami to tak jak to była chyba trzecia umowa, żeby nie robić założeń.
Tak.
Czyli zobaczcie, to wszystko jest gdzieś powiązane. Myślę, że we wszystkich tych naszych rozmowach gdzieś możemy znaleźć te świetne niteczki, które po prostu łączą się jak synapsy w naszej głowie, te drogi neuronowe i wszystkie prowadzą do jednego, do tego, żeby odnaleźć siebie w sobie i usłyszeć siebie na czas. Potrzebne są pytania, żeby nie zakładać, że ja już jakaś jestem, bo ktoś tak o mnie kiedyś pomyślał.
Tak. I wiesz, jeszcze tak przychodzi do mnie, żeby nie walczyć ze swoim krytykiem, żeby, wiesz, bo im bardziej my chcemy zniszczyć coś, to tym bardziej to do nas przychodzi, to do nas jeszcze bardziej wraca. Dużo łatwiejszym sposobem jest zaprzyjaźnienie się, poznanie, co ten głos tak naprawdę chce, bo tak naprawdę, jeżeli jest to mechanizm ochrony, obronny, i chroni nas przed czymś i chronił nas na przykład w dzieciństwie i tak i później w późniejszych latach, a my teraz właśnie jesteśmy na tej drodze przebudzenia, to możemy usiąść sobie ze sobą i zapytać, no dobrze, a co ty tak dla mnie robisz? Jeżeli podczas tej konwersacji ja zrozumiem, że to w ciągu dzieciństwa taki głos właśnie mamy lub taty pomagał mi być grzeczną, dobrą dziewczynką, to teraz mogę wziąć to echo i powiedzieć, ale ja jestem tą dobrą dziewczynką, jestem taka, jaka ja chcę być i biorę na to całkowitą odpowiedzialność. I dziękuję Ci bardzo, że jesteś tutaj, że byłeś ze mną przez tyle lata, a teraz dziękuję Ci bardzo i możemy w jakiś sposób, ja widzę Ciebie, ja umiem rozpoznać Ciebie i w tym momencie ten krytyk, on już przestaje być taki wojowniczy.
Bo opór stwarza więcej oporu, agresja więcej agresji.
Tak.
Pogodzenie się z czymś, więcej zgody na to, odpuszczenie, więcej zauważenia i takiej dobroci, takiego poddania się, w sensie nie poddania się z białą chorągiewką, tylko poddania się tej sile wyższej, ale to, co powiedziałaś, bardzo takie było też dla mnie bliskie, bo kiedy podziękujemy mu, temu krytykowi, czy jakiejkolwiek emocji, która, za którą uważamy za niesłużącą, czy przekonaniu, które było za niesłużące, ale do dzisiejszego dnia, do dnia tego zauważenia było z nami, to znaczy, że mi służyłeś, to znaczy, że mi to służyło. Wręcz obroniło mnie może przed jakimiś sytuacjami, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam inaczej. Słuchajcie, ja piszę wiersze terapeutyczne i napisałam wczoraj wieczorem dwa. Najpierw przeczytam ten pierwszy, bo chyba wydaje mi się, że bardzo tu pasuje. Samokrytyka. Kto komu nawtykał? Tyczy, to tyka. Tępa ta muzyka. Samo kry tyka. Kry ostre jak brzytwa, tną poczucie wartości o niskiej rozdzielczości. Kto cię krytykuje? Zauważ, skąd to wibruje. Nie ma już innych, nauczycieli, opiekunów, taty czy mamy, a my wciąż siebie w sobie wytykamy? Zauważ, że zmiana rodzi się w tobie. Mieszka w każdej uważnej osobie, by samokrytyka, samoakceptacji żyć. Żyć zacząć pewnością i docenianiem tak, by budować fundament właściwej ze sobą relacji.
Pięknie. Brawo.
Dziękuję bardzo. Brawo. A dla nas o nas, słuchajcie, bo my sobie sami wytykając, wytykamy, nawtykamy, tykamy te swoje rany cały czas, zamiast powiedzieć dziękuję. Dziękuję za to, co było, jak było, a teraz jestem w drodze do odnalezienia swojego szlaku i zobaczenia, czy to, co kiedyś byłem, byłam nauczona, jest moje i mi służy nadal. To, że było wtedy, nie znaczy, że musi być to kontynuowane w moim życiu teraz, i w przyszłości.
Super. No to jeszcze przeczytaj nam ten drugi.
O, mówisz?
Tak, tak.
Dobrze.
Wiesz, ja już czekam.
Dobrze. Słuchajcie, takie jesteśmy ciekawe, zanim przeczytam ten wiersz, bo w nim będzie dużo słów podpowiadających, na co możemy tego samokrytyka zamienić. Ale my z Anią zawsze jesteśmy otwarte, jak odsłuchacie tego odcinka, jak wy tego samokrytyka widzicie, czy go w ogóle w sobie macie albo mieliście, jak daliście sobie z nim radę. Tak. I na co zamieniliście samokrytyka w sobie, albo ten samokrytycyzm? Bo wiersz zaczyna się, następny, od słów samoakceptacja. Samomotywacji drzwi dziś otwiera. Samopochwalenie w samouwielbieniu znajduje od dziś przyjaciela. Samozachwyt fruwa skrzydeł ci dodaje, samokrytyk w tobie w końcu się poddaje. Życz sobie życzliwie. Buduj życie szczęśliwe. Sam i sama zmieniaj, zauważaj błędne myśli i daj im odfrunąć. Dziś powymieniaj stare scenariusze na miłością pisane uczucia. Słowa bez wiary na potrafisz, umiesz, zamień na odwagę miary. W samozachwycie nie ma nic chorego. jest zdrowie, obfitość w drodze do dobrego. A samokrytyk się ucieszy. Wolności poza tobą posmakuje. A ty od dzisiaj i w tobie niech zachwytem życie wibruje.
No po prostu wow. Brawo. Brawo, Renie.
No, brawo dla nas wszystkich. Tak. Słuchajcie, bo to pisze się przeze mnie, więc to jest dla nas. I ponieważ napisało się przed tym naszym odcinkiem, a poczułam, że właśnie na co można zamienić? Na samoakceptację, samo uwielbienie, samo zachwyt, samo motywację. Słuchajcie, to słowo samo jest tutaj kluczem. Jeżeli ja sama potrafiłam sobie szkodzić, świadomie lub nieświadomie, to ja sama, biorąc odpowiedzialność, zauważając to, mogę zacząć sobie
pomagać.
Wspierać się, uzdrawiać, odkrywać swoje nieskończone pokłady, umiejętności, talentów, możliwości.
I właśnie, że zmiana taka pozytywna jest możliwa i ona tylko zależy od nas samych.
Tak. Także słuchajcie, wsłuchujmy się w siebie. Z radością dziękujmy temu, co służyło, zauważając, że jeżeli już nie służy, to możemy to po prostu zamienić. I proces czasem jest szybszy, czasem jest dłuższy, czasem jest łatwiejszy, czasem jest trudniejszy, ale to słowo, które jest najważniejsze, zawsze jest możliwe.
Tak, zawsze jest możliwe. Super.
Dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie.
Tak. Mogłybyśmy jeszcze mówić,
mogłybyśmy.
Ale do następnego razu,
do
kochani.
Następnego razu.
Samo akceptacji,
tak.
Samo uwielbieniu i takiej miłości do siebie.
Do usłyszenia.
Samej dobroci. Do usłyszenia.
Tak.